W liturgii słowa nie po raz pierwszy widzimy zbieżność treściową pomiędzy pierwszym czytaniem ze Starego Testamentu a Ewangelią. Pierwsze czytanie dzisiejsze z Księgi Wyjścia opowiada o wędrówce Izraelitów przez pustynię w drodze z Egiptu, z domu niewoli, do ziemi obiecanej. Na pustyni naród cierpi pragnienie, potrzebuje wody, wystawia Boga na próbę, buntuje się przeciwko Mojżeszowi, bowiem cierpi pragnienie. Mojżesz z polecenia Bożego uderza laską w skałę i oto otwiera się źródło, z którego czerpią wodę dla zaspokojenia pragnienia ludzi i zwierząt. Z kolei Ewangelia opowiada, zdaje się, o sytuacji jakby lustrzanej. Oto jest studnia, jest źródło wody, ale woda czysto fizyczna. Przy tej studni siada zmęczony wędrówką Jezus około południa, bowiem godzina szósta według kalendarza i rozkładu dnia żydowskiego to około południa, czas bowiem był liczony od wschodu słońca. Przychodzi kobieta, aby zaczerpnąć wody, a Jezus prosi ją: daj mi pić. Potrzebuje naczynia, potrzebuje usługi człowieka, aby zaspokoić swoje pragnienie. Słysząc inny akcent, kobieta dziwi się, że Jezus do niej się odzywa. On Żyd. Żydzi bowiem, jak słyszeliśmy, nie tylko, że nie utrzymywali żadnych kontaktów z Samarytanami, ale głęboko nimi gardzili, jako odstępcami, odszczepieńcami od prawdziwej wiary mojżeszowej. Tymczasem Jezus odzywa się do kobiety, co było złamaniem jakichkolwiek społecznych konwenansów tamtych czasów. Mężczyzna, który zaczepia nieznajomą kobietę, do tego Żyd. I nawiązuje się przedziwny dialog, w wyniku którego kobieta otwiera się na prawdę o Mesjaszu. Zauważmy jeszcze jedną rzecz. Jezus wprost objawia, kim jest. To wyjątkowa rzeczywiście sytuacja. Żadnemu z apostołów, żadnemu z uczniów Jezus nie powiedział wprost: jestem Mesjaszem. Do kobiety mówi: tak, ja nim jestem. Znalazł u niej wiarę i dał odpowiedź na jej wiarę swoim objawieniem tego, kim jest. Ona zaś, uznawszy w nim proroka, idzie do miasta i prowadzi pierwszą ewangelizację. Przyprowadza ludzi, którzy zapraszają Jezusa do siebie. Zapraszają Jezusa do siebie na dwa dni i przyjmują wiarę. Bardziej przekonani niż na mocy świadectwa tej kobiety. Chcielibyśmy jednak spojrzeć na tę jezusową katechezę z Ewangelii, bo jest to rodzaj katechezy, i na opis tego, co miało miejsce na pustyni, jako na swoistą analogię, czy raczej zestawienie typu i antytypu, typu i spełnienia. To, co zostało zapowiedziane na pustyni, spełnia się, objawia przy studni Jakubowej w Sychar. Widzimy pewnego rodzaju odwrócenie ról, odwrócenie sytuacji, jakbyś sytuacja lustrzana. Na pustyni lud domaga się wody do picia. Nie ma tej wody. Tu, przy studni Jakubowej, woda jest. Jezus jest potrzebujący wody. Prosi: daj mi pić. Tam prosi lud. Bóg daje wodę. Tu Bóg jest pragnący. Człowiek daje mu wodę do picia. To starotestamentowe pragnienie wody jest zapowiedzią pragnienia łaski. A chrystusowe pragnienie wody jest katechezą służącą objawieniu tajemnicy łaski. Lud domagający się wody na pustyni nie wierzy w Bożą opiekę, nie wierzy w Boga, wystawia Boga na próbę. Samarytanka uwierzyła i innych mocą udzielonej jej łaski przyciągnęła do wiary. Drogi Panie, to zestawienie każe nam pójść dalej. Każe nam spojrzeć na wodę jako bardzo wymowny symbol. Woda bowiem służy nam do wyrażenia tajemnicy łaski Bożej. Czym jest łaska Boża? Lepiej rozumiemy, wpatrując się w symbol wody. W drugim czytaniu święty Paweł mówi, że miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Rozlana jak woda. A właśnie łaska Boża to nic innego jak miłość. Bóg, który siebie daje. Łaska Boża to nie coś, co nam Bóg daje. Nie tyle dar, co sam dawca, który siebie daje. Trudno ogarnąć to rozumem, dlatego przyjrzyjmy się jeszcze raz uważnie symbolowi wody. Jaka jest woda? Do czego służy? Jaką pełni funkcję? To pozwala nam lepiej uchwycić rzeczywistość łaski Bożej, tego pełnego miłości samodarowania się Boga człowiekowi. Woda jest zjawiskiem powszechnym. Woda jest źródłem i potęgą życia. Tam, gdzie nie ma wody, nie ma życia. Brak wody oznacza okrutną śmierć z pragnienia. Ziemia bez wody, jałowa, sucha, zamienia się w pustynię, miejsce, gdzie życie nie ma szans. Miejsce, gdzie pojawia się głód. Tam, gdzie nie ma wody, tam jest kraina głodu, pragnienia, śmierci. Podobnie łaska Boża. Jako to samoudzielanie się Boga jest powszechna. Bóg nie limituje łaski, ale daje każdemu w nadobfitości. Ale tam, gdzie jej brakuje, tam pojawia się wewnętrzna pustka, duchowa śmierć, głód i tęsknota. Woda służy oczyszczaniu, obmyciu. Woda przywraca piękno, kiedy człowiek jest brudny, ale też i orzeźwia nasze ciało, wzmacnia siły. Czyż łaska nie czyni podobnie? Zwłaszcza łaska sakramentu pokuty i Eucharystii. Orzeźwia, oczyszcza, przywraca wewnętrzne piękno człowieka. Woda leczy. Znane są przecież hydroterapie, jak chociażby hydroterapia doktora Knajpa. Łaska Boża, o ileż bardziej, uzdrawia i leczy zranione serca i sumienia. Woda jest uosobieniem pramaterii. Gdy wczytujemy się w Księgę Rodzaju, widzimy, że była pierwej, nim powstał człowiek. I wszystko, co żyje na ziemi, przyszło potem niż woda. W opisie stworzenia świata w pierwszym dniu Bóg oddzielił światłość od ciemności i odpoczął. W drugim dniu oddzielił ląd od wody. Dopiero potem stwarza rośliny, zwierzęta, a na końcu człowieka. Woda jest wcześniejsza niż człowiek. Podobnie łaska Boża. Jest uprzedzająca i stwórcza. Łaska wyprzedza nas w sensie chronologicznym, w sensie istnienia, ale też i w sensie działania. Cokolwiek czynimy, czynimy pod wpływem łaski. Przypomniał o tym z mocą Sobór Trydencki, ucząc, że nawet sam zamiar uwierzenia już jest aktem łaski. Cokolwiek się dzieje w nas, jakiekolwiek podejmujemy działania na rzecz naszego zjednoczenia z Bogiem, są one owocem łaski, która uprzedza, która jest stwórcza. Wody człowiek nie tworzy. Woda jest. Spada z nieba, kiedy chce i jak chce. I nie możemy jej powstrzymać. Jesteśmy bezsilni wobec deszczu, wobec nawałnicy, wobec śniegu jako innej postaci wody. Można się jedynie przed deszczem schować, ale nie można go zatrzymać. A czym jest deszcz? Deszcz to po prostu krople, maleńkie krople, pojedyncza kropla, delikatna, bezbronna, nic nie znaczy. Tak łatwo zlekceważyć kropelkę. Ale jeżeli te krople są liczne, stają się życiodajnym deszczem albo niszczącą ulewą. Lekceważymy kapiący kran, parę kropelek. Ale jeżeli te kropelki padają regularnie, przez całą noc, przez cały tydzień, ile zmarnuje się wody? Coś podobnego jest z łaską Bożą. Jedna drobna kropelka łaski wydaje się drobiazg, bez znaczenia. Tak łatwo przecież przejść obojętnie, zlekceważyć. Ale jeżeli tych kropel Bożej łaski jest tak wiele w naszej codzienności, w naszym życiu, jakże wielki marnujemy skarb. Woda jest pokorna, ale i potężna. Z małą ilością wody można zrobić właściwie wszystko, co się chce. Można ją wylać, można ją zabrudzić, można zmarnować, można ją zagotować, zamrozić, zamienić w parę, można ją zabarwić, można ją dodać do cementu i budować dom, można ją dodać do ciasta i piec chleb. Ale gdy wody jest dużo, staje się groźnym żywiołem nie do opanowania. Zatapia i niszczy. I nic się jej nie oprze. W dużej ilości wody jest potężna energia, którą człowiek wprawdzie potrafi wykorzystać, ale tylko w jakiejś maleńkiej części. Budując na przykład elektrownie wodne poprzez spiętrzanie tej wody. Ale kiedy ta masa wody wyrwie się spod kontroli, człowiek jest wobec niej bezsilny. Podobnie pokorna jest łaska Boża. Łatwo ją zlekceważyć, zmarnować, odrzucić, podeptać. Ale nie zapominajmy, że łaska Boża jest potęgą, zdolną świat stwarzać, ale i świat zniszczyć. Łaska Boża jest tą potęgą, która zmienia realnie świat. Jeżeli człowiek da się tej mocy porwać, ponieść i stać się jej sługą. Tak jak to czynili święci, chociażby ci, których kanonizacji oczekujemy, Jan Paweł II czy Jan XXIII. Papież 77-letni wybrany jako taki papież przejściowy, no konklawy musiało się odbyć, trzeba było dokonać wyboru papieża, więc wybrano starca, licząc na to, że długo nie pożyje, że nic się nie wydarzy w Kościele, a za rok, za dwa zobaczy się. A tymczasem ten przejściowy papież przewrócił Kościół do góry nogami, powołując sobór, który dokonał gruntownej przemiany życia Kościoła. Kto wie, mówiąc po ludzku, gdzie bylibyśmy dziś, gdyby przed prawie 60 laty nie było Soboru Watykańskiego II, nie było tej odwagi dobrego papieża Jana. To jest potęga łaski. A męczennicy, którzy pozwalają się ponieść sile łaski, są jak światła na niebie, które nie pozwalają, byśmy zagubili się w drodze. Kulminacją Bożej łaski, Bożej miłości jest krzyż Chrystusa, przebite serce Jezusa. Serce, z którego wypłynęła krew i woda. To symbol obfitości łask, tych strumieni łask, które jak woda płyną z krzyża, z przebitego bodku Chrystusa. W tej perspektywie lepiej rozumiemy wymowę chrztu, który jako obmycie odradzające i uzdrawiające zanurza nas w źródło paschalnej łaski Bożej, w tę energię Bożej miłości, która nas porywa. Patrząc na symbol wody, lepiej też rozumiemy, dlaczego jednym z obrazów, jakimi posługuje się Pismo Święte, co eksponuje katechizm Kościoła katolickiego, jest właśnie woda. Duch jest jak woda, bo to jest duch miłości, bo to jest miłość osobowa, która jest w Bogu. I dlatego Jezus, jak notuje ewangelista Jan w rozdziale 7, w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta, stojąc, zawołał donośnym głosem: jeśli kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Kto spragniony, niech przyjdzie i pije. Strumienie wody żywej, strumienie łask popłyną z wnętrza, z mocy działającego Ducha Świętego.